Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maryja pierwsza konsekrowana. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, zwane także wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej. Ma ono doniosłe znaczenie dla zakonu karmelitańskiego i wszystkich osób, które noszą szkaplerz. Jest też dobrą okazją, aby w ramach prezentacji duchowości osób życia konsekrowanego po raz kolejny wskazać na Matkę Bożą jako wzór wierności dla wszystkich, którzy przez profesję czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oddali siebie Bogu. Jest ona pierwszą konsekrowaną. Zanim podejmiemy ten temat, wpierw jednak chciałbym przypomnieć wymowę dnia dzisiejszego. Historia zakonu karmelitańskiego i dzisiejszego obchodu wiąże się z górą Karmel. Jest to szczyt górski o wysokości 546 metrów nad poziomem morza, w paśmie o tej samej nazwie, znajdujący się na cyplu górującym nad Zatoką Hajfy. Piękno tej góry możemy podziwiać w czasie lektury Pisma Świętego. Poznajemy ją dzięki postaci Eliasza. To miejsce związane jest z jego osobą, gdyż właśnie tam bronił on czystości wiary Izraela w żywego Boga i tam doświadczył bliskości Jego w powiewie łagodnego wiatru. Spotkanie proroka z Wszechmocnym w klimacie kontemplacji umocniło go i przemieniło jego życie. Pociągnięci jego przykładem, na tej samej górze pod koniec XII wieku osiedlili się pustelnicy wywodzący się spośród uczestników wypraw krzyżowych. Założyli oni zakon kontemplacyjny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, której poświęcono niewielką kaplicę. Wokół niej mnisi mieli swe pustelnie. Patriarcha Jerozolimy Albert w roku 1208 zatwierdził wspólnotę pustelników jako zakon Matki Bożej z góry Karmel. Jedną z form pobożności wobec Maryi była modlitwa Flos Carmeli, czyli kwiecie Karmelu. Niebawem w obliczu klęski wypraw krzyżowych i ogarniającego całą ziemię świętą islamu, zakon przeniósł się do Europy. Tu napotkał na liczne problemy. Cześć dla Maryi, stanowiąca ważny rys duchowości tej wspólnoty, znalazła potwierdzenie w wydarzeniu, które miało miejsce w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku w klasztorze w Alaysford w Anglii. W obliczu trudności, jakie przeżywali karmelici po osiedleniu się do Europy, generał zakonu, święty Szymon Sztok, żarliwie modlił się do Matki Bożej z góry Karmel o pomoc. Wówczas doznał objawienia, w którym Maryja podała mu wierzchnią szatę okrywającą ciało z przodu i z tyłu, jaką mnisi przywdziewali do pracy, zwaną szkaplerzem, mówiąc: przyjmij, najmilszy synu, szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa. Przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Odtąd praktyka noszenia tej szaty jako znaku oddania siebie Maryi dynamicznie się upowszechniała nie tylko wśród rodziny karmelitańskiej, ale także innych zakonów. Karmelitański szkaplerz od lat dziecięcych aż do śmierci nosił święty Jan Paweł II. Odnośnie do niego w liście apostolskim Providentialis Gratiae Eventus z 25 marca 2001 roku pisał: Znak szkaplerza przywołuje zatem dwie prawdy. Jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny i to nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały. Druga to świadomość, że nabożeństwo do niej nie może ograniczać się tylko do modlitw i hołdów składanych jej przy określonych okazjach, ale powinna stanowić habit, czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu opartemu na modlitwie i życiu wewnętrznym poprzez częste przystępowanie do sakramentów i konkretne uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy. W ten sposób szkaplerz staje się znakiem przymierza, wzajemnej komunii pomiędzy Maryją i wiernymi. Wyraża bowiem w sposób konkretny dar, jaki na krzyżu Jezus uczynił Janowi, a przez niego nam wszystkim ze swojej matki, oraz przypomina o powierzeniu umiłowanego apostoła i nas, tej, którą ustanowił naszą matką duchową, pisał święty Jan Paweł II. Papież wskazał, że Maryja, szczególnie dla osób konsekrowanych, jest opiekunką i orędowniczką, a zarazem wzorem realizacji ich powołania. Ona jest najpełniej Bogu poświęconą, najdoskonalej konsekrowaną. Jej oblubieńcza miłość, która powinna cechować każdą osobę konsekrowaną, osiąga swój szczyt w boskim macierzyństwie z mocy Ducha Świętego. Ona, która była matką i nosiła Chrystusa w swoich ramionach, najpełniej zrealizowała Jego wezwanie, które ożywia osoby konsekrowane. Wezwanie: pójdź za mną. Maryja podąża za swoim Synem jako boskim mistrzem w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. W całym ziemskim życiu jest całkowicie oddana sprawie Królestwa Niebieskiego. Wśród osób poświęconych Bogu ona jest więc pierwszą konsekrowaną. Ta konsekracja dokonała się już w chwili jej niepokalanego poczęcia. Przewidziana w planach Bożej opatrzności na Matkę Syna Bożego została napełniona Duchem Świętym. Absolutnie wolna od jakiegokolwiek skutku grzechu pierworodnego, Maryja jest całkowicie oddana Bogu, można rzec transparentna dla działania Bożej łaski. Z tej racji bez wahania potwierdziła swą gotowość do bycia Matką Syna Bożego w chwili anielskiego zwiastowania, mówiąc: oto ja, służebnica Pańska. Samej natury jest więc wzorem wierności wobec Boga. Swoim fiat Maryja pokazuje, w jaki sposób łaska powinna być przyjęta przez człowieka. Lakoniczny przekaz ewangeliczny i cała bogata tradycja chrześcijańska sięgająca starożytności, a także nauczanie Kościoła upewniają, że ona w całym swoim życiu uległa była Bożym natchnieniom. Wszakże święty Łukasz aż dwa razy podkreśla, że wszystkie te sprawy związane z dziełem zbawienia Maryja rozważała i zachowywała w sercu, a więc żyła nimi na co dzień. Jest zatem wzorem życia modlitwy i kontemplacji, owego chodzenia w obecności Boga, ambulatio coram Deo, które szczególnie cechowało mnichów pierwszych wieków i nie przestaje także dziś przynosić błogosławionych owoców duchowych. Wierność Maryi natchnieniom Bożego Ducha przypomina osobom konsekrowanym, że nie mogą one trwonić łask, ale z pokorą i wdzięcznością je przyjmować oraz współpracować, oddając chwałę Bogu. W niej dostrzegamy, że łaska Boża nie jest rzeczywistością, która izoluje nas i zamyka w świecie wewnętrznym, lecz jest tym, co poszerza serce, otwiera na Boga i ludzi. Ewangeliczny opis obecności Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej jest doskonałą lekcją dla osób konsekrowanych, jak służyć bliźnim, nawet w prozaicznych sprawach, które mogą stać się sposobnością do objawienia Bożego działania. Oczywistym jest, że dar życia konsekrowanego ma na celu uświęcenie siebie i innych. Jak uczył święty Jan Paweł II, życie konsekrowane ma być znakiem i przejawem świętości Kościoła. Pod tym względem wzorczość Maryi ma znaczenie wyjątkowe. Ona jest bowiem niepokalana, cała święta, jest przybytkiem Ducha Świętego, jak uczył Sobór Watykański II. Łaska Boża, która przenika dziewicę z Nazaretu, jest rzeczywistością dynamiczną, co oznacza, że jest ona przeniknięta łaską Bożą i stale w niej wzrasta. A ponieważ była ona wolna od jakiegokolwiek wpływu grzechu i zła, więc jej duchowy wzrost dokonywał się szybko, bez przeszkód. Maryja duchowo wzrastała w bezpośredniej bliskości Jezusa w ciszy domu nazaretańskiego. Swą duchową dojrzałość okazała w chwili męki i śmierci Syna, stojąc mężnie pod krzyżem. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, opisując wiarę Maryi, porównuje ją do wiary Abrahama i jednocześnie zaznacza, że pod krzyżem ta wiara została poddana ciężkiej próbie. Była to kenoza wiary Maryi, a więc rodzaj oczyszczenia, ogołocenia, jakby wytapiania złota w tyglu. Jest to doświadczenie typowe dla wysokich stopni zjednoczenia mistycznego. Toteż od starożytności cała tradycja chrześcijańska nazywa Maryję Rosa Mystica, róża mistyczna, czy też róża duchowa, jak to mamy w litanii loretańskiej, co słusznie podkreśla, że życie mistyczne Matki Bożej było jej udziałem w całej pełni. Nie dziwi więc, że liczne w historii duchowości osoby konsekrowane, zwłaszcza kobiety, zapatrzone w przykład życia Maryi, dostąpiły łaski życia mistycznego. Życie mistyczne karmi się kontemplacją. Wprawdzie życie modlitwy Maryi na kartach Ewangelii osłonięte jest tajemnicą, ale samo jej magnifikat pozwala sądzić, że jej modlitwa osiągnęła nieznany nam szczyt. Tego właśnie zachwytu Bożym planem zbawienia, uwielbienia Boga za Jego nieskończone miłosierdzie, a zarazem wrażliwości serca na całą ludzką nędzę, każda osoba oddana Bogu może uczyć się od Maryi. Ważnym rysem duchowości Matki Bożej, godnym naśladowania przez osoby konsekrowane, jest jej duchowe macierzyństwo. Jako Matka Zbawiciela jest ona stale zatroskana o tych, których On odkupił i zjednoczył w Kościele swoim mistycznym ciele. Maryja jest Matką Kościoła, czyli tą, która przekazuje życie, chroni je i wychowuje. Każdy więc, kto wielkodusznie odpowiada na łaskę kroczenia za Chrystusem z bliska, po Jego śladach, czuje się zobowiązany, tak jak ona, do troski o Kościół i konkretne jego członki. Taką bowiem macierzyńską troskę okazała Maryja, dając szkaplerz jako znak swej opieki i zarazem wezwanie do wiernego naśladowania jej przez wszystkie osoby konsekrowane, a nie tylko tych, dla których szkaplerz jest nieodłącznym elementem zakonnego ubioru.